Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie, na prośbę radiosłuchaczy, powracam do omawiania zaburzeń lękowych, o znaczeniu lęku, a także wpływu na stan zdrowia, nie tylko psychicznego, ale chorób somatycznych. Dane z ośrodków podstawowej opieki medycznej wskazują nie tylko na niską wykrywalność zaburzeń lękowych, ale o przeważającym farmakologicznym sposobie leczenia tego typu zaburzeń, które występują według statystyk około 25% populacji ogólnej, zarówno dorosłych, jak i dzieci. O znaczeniu lęku, zaburzeń lękowych, świadczy fakt, że zawarto podobno w Piśmie Świętym aż 366 ostrzeżeń, aby się nie lękać. Także w czasach starożytnych, zarówno w Rzymie, jak i Grecji, zauważono rolę lęku i strachu, czego wyrazem było uznanie bogiem trwogi Deimosa oraz strachu Phobosa, którym w Rzymie odpowiadali Pallor i Pavor. Wiadomo także, że sytuacje stresowe i lęki przenoszą się z matki na dziecko i to od najwcześniejszych chwil życia, nie tylko po urodzeniu, ale na długo przed przyjściem na świat. Lęk hamuje rozwój osobowy, pozostawia trwałe ślady w psychice dzieci, ale także osób dorosłych, zwłaszcza przewlekły lęk zubaża psychikę, utrudniając logiczne myślenie i postępowanie, chociaż w niewielkim nasileniu lęk może odgrywać pozytywną rolę, prowadząc do mobilizacji i obrony przed urazem, a także do jednoczenia się ludzi. Wiadomo, że lęk i inne negatywne emocje obniżają samopoczucie, prowokują frustrację i depresję, chociaż podłożem tej ostatniej mają być braki bezpieczeństwa i miłości. Lęk z jednej strony osłabia krytycyzm, jednak może także go nasilać. Ponadto może zwiększać albo zmniejszać aktywność, zwiększać wrażliwość na ból. Wiadomo, że aktywność zarówno fizyczna, jak i umysłowa zmniejsza lęk, natomiast brak aktywności zwiększa lęk, podobnie jak nasila lęk samotność. Ludzie próbują zmniejszyć niepokój i lęki poprzez głośne rozmowy, krzyki, sztuczny śmiech, głośną muzykę. Lęk prowokuje oraz nasila uzależnienia, zarówno alkoholizm, nikotynizm czy narkomanię. Do tej pory wiele pisano na temat lęku i strachu, chociaż istnieją liczne różnice w klasyfikacjach i definicjach przez niektórych zaliczanych do popędów, przez innych do podstawowych emocji obok złości, gniewu czy agresji. Psychoanalitycy klasyfikujący lęk jako popęd, który nasila się, gdy klasyfikują lęk jako popęd, który się nasila, gdy nie jest rozładowywany. Wymieniane są także różne odmiany lęku, jak lęk egzystencjalny, wypływający z samoistnienia, szukania sensu bytowania na ziemi, czy braku poczucia bezpieczeństwa, albo z powodu poczucia winy. Profesor Kępiński rozróżniał lęk biologiczny przed katastrofą biologiczną, także lęk społeczny przed izolacją, lęk moralny powstający wskutek poczucia winy, podobnie jak lęk sumienia, czy lęk przed śmiercią, lęk dezintegracyjny przed utratą orientacji, albo zmianą ustalonego porządku. Inny znany psychiatra, profesor Kazimierz Dąbrowski, posługuje się terminem strachu dla określenia przykrego stanu emocjonalnego związanego z niebezpieczeństwem, natomiast lęk przez niego był definiowany jako przykry stan, który nie udaje się wytłumaczyć warunkami zewnętrznymi, jaki powstaje w wyniku konfliktów wewnętrznych, psychicznych i chorobowych. Niektórzy autorzy uznają lęk za podstawowy objaw nerwicy i w literaturze psychiatryczno-psychologicznej na oku dokonuje się rozróżnienia lęku od strachu, przy czym kryteria tego rozróżniania także bywają bardzo zróżnicowane, chociaż w praktyce nie zawsze da się przeprowadzić ścisłą granicę między lękiem a strachem. Przy różnych klasyfikacjach uczucia lęku wymienia się jego nasilenie, przyczyny, efekty kliniczne, a także następstwa. Odróżnia się jednak lęk od strachu, który powstaje przy zagrożeniu realnym i bezpośrednim, jak reakcja na jakieś zagrożenie zewnętrzne. Strach jest opisywany jako silna emocja przy biologicznym zagrożeniu, gdy człowiek wie, co mu zagraża, co określane jest czasem lękiem przedmiotowym, podczas gdy lęk charakteryzowany jako podmiotowy powstaje bardziej w wyobraźni, w sumieniu, jako reakcja odczucia na wewnętrzne zaburzenia, prowokując niepewność, bezradność i bezsilność. Lęk może objawiać się także jako niepokój, uczucie napięcia, uczucie zagrożenia, różnego rodzaju napadek lękowych, paniki lub też w postaci zlokalizowanej nie tylko do psychiki, ale także lęk oddziałuje na narządy lub na całe układy. Lękowi towarzyszy zazwyczaj komponenta wegetatywna, czyli powstają zaburzenia psychosomatyczne, zwłaszcza takie jak poty, drżenie, zwiększone napięcie mięśni, mrowienie, bóle brzucha, zaburzenia oddychania, bóle w okolicy serca, biegunka, a czasem moczenie nocne. Wyróżnionych jest aktualnie 8 specyficznych zaburzeń lękowych, czyli najczęściej występujące zaburzenia lękowe to lękowe zaburzenia uogólnione, zespół lęku napadowego, zaburzenia lękowe pourazowe, a także inne, do których należą agorafobia, fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne oraz lęk separacyjny, których występuje niepokój, lęk oraz obawa wraz z zachowaniami unikającymi. Lęk towarzyszy niektórym ludziom prawie przez całe życie i wpływa na nie z różnym nasileniem, mając różny czas trwania, zwłaszcza zaostrzeń czy napadów lękowych. Doznają go zarówno ludzie zdrowi, jak i cierpiący na różne zaburzenia i choroby, które pod wpływem lęku, jak już mówiłam, ulegają nasileniu, co dotyczy tak popularnych schorzeń psychosomatycznych, chociażby jak nadciśnienie czy cukrzyca. Za chwilę opowiem o objawach odczuwanego lęku. Osoba odczuwająca lęk nie może się odprężyć. Odczuwa stałe napięcie, nie tylko psychiczne, ale również dotyczące mięśni, które odbija się także na czynności wielu układów, a szczególnie nerwowego i hormonalnego. Dlatego psychicznym objawom lęku towarzyszą objawy fizyczne, szczególnie takie jak wzmożone napięcie mięśni, bardzo często bóle głowy i bóle mięśni, uczucie znużenia czy przewlekłego zmęczenia. Często na tle stale trwającego niepokoju pojawiają się napady lękowe, połączone z silnymi zaburzeniami wegetatywnymi pod postacią napadów szybkiego bicia, serca, zlewnych potów, biegunki, częstego parcia na mocz, wzrostu ciśnienia albo spadku ciśnienia, co może być powodem omdleń i innych objawów, wśród takich jak występują takie jak duszność, brak apetytu lub odwrotnie nadmierny apetyt prowadzący do otyłości. Dość częstymi zaburzeniami lękowymi jest drętwienie nóg i rąk oraz bóle w okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Chorzy skarżą się na wysychanie w jamie ustnej. Mają uczucie, że za chwilę umrą albo zwariują. Zewnętrznym objawem lęku jest niepokój ruchowy albo odwrotnie bezruch, osłupienie, gdyż lęk, niepokój może także dezorganizować aktywność i, jak powiedziałam, obezwładniać. Lęk i niepokój leżą także u podstaw zaburzeń koncentracji uwagi. W przeżyciu lęku bardzo często towarzyszą zaburzenia snu, bezsennością, wczesnym budzeniem, trudnościami w zasypianiem, obniżeniem nastroju, bardzo często poczuciem winy i krzywdy, narastającym negatywizmem. Lęk o nieco mniejszym nasileniu, opisywany jako wolno płynący albo rozlany, powoduje zmiany przeżywania i zachowania sprzyjające nieśmiałości, niepewności, zamartwiania się, prowokując do ucieczki i wycofania się z życia. Podobne reakcje strachu składają się zarówno czynniki poznawcze i związane z oczekiwaniem straty wraz z myśleniem o zagrożeniu albo nawet wyolbrzymieniem. Niebezpieczeństwo zostaje zarejestrowane wraz z przesłaniem impulsów, czy to drogą wzrokową, czy słuchową, i dalej zostaje przekazane do kory mózgowej, gdzie jest uświadomiony zarówno lęk, znaczy najczęściej strach, już po kilku sekundach informacje o zagrożeniu przekazywane są do niższych podkorowych ośrodków, zwłaszcza tych, w których znajdują się ośrodki układu wegetatywnego, czyli podwzgórza. Także znajdują się tam ośrodki odpowiedzialne za utrzymanie równowagi wewnątrzustrojowej, czyli homeostazę. Podwzgórze jest obszarem, gdzie mieszczą się ważne centralne podkorowe ośrodki najważniejszych czynności życiowych, związanych z odczuwaniem pragnienia, spożywaniem pokarmów, czyli ośrodki głodu i sytości, utrzymaniem prawidłowej temperatury, zachowań obronnych wraz z regulacją układu nerwowego autonomicznego i dokrewnego, które są nie tylko rezonatorem stanów psychicznych, ale wpływają na metabolizm, na gospodarkę wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową. I utrzymujący się lęk wpływać może na wszystkie te wymienione układy. W chwili odczucia zagrożenia sygnał dociera do podwzgórza i dochodzi do pobudzenia albo współczulnej części układu autonomicznego wraz z wydzielaniem adrenaliny, która wywołuje szereg zmian w narządach wewnętrznych, wraz także wpływem na uczucia, wygląd i zachowanie człowieka. To właśnie pod wpływem adrenaliny serce zaczyna szybciej bić, co sprzyja lepszemu ukrwieniu. Krew ze skóry jest kierowana do ważnych życiowo narządów, zwłaszcza mięśni, mózgu, serca i płuc, co określone jest centralizacją krążenia, co jest powodem bladości wystąpienia np. w ataku lęku czy paniki. Dochodzi do obkurczania także naczyń śledzionowych w celu uwolnienia krwi i krwinek do krwiobiegu. Jednocześnie dochodzi do pogłębienia i przyspieszenia oddechu oraz wzrostu poziomu cukru we krwi. Podczas wydzielania adrenaliny dochodzi także do wzrostu napięcia mięśni, co sprzyja nie tylko reakcji, ale także zmienia wygląd i na przykład mimikę twarzy. Poza zmianami zauważalnymi gołym okiem powstają jeszcze inne zmiany i zaburzenia niezauważalne, wykrywane szczegółowo w badaniach. Na przykład dochodzi do wzrostu krzepnięcia krwi. Wzrasta także okresowo liczba krwinek białych i odporność, co umożliwia naprawę zranienia czy urazu. Wszystkie tego typu zmiany prowadzić mają do przygotowania organizmu do obrony i reakcji, reakcji alarmowej, może przeciwdziałać druga część układu wegetatywnego nastawiona na regenerację wraz ze zwolnieniem akcji serca. Po krótkiej analizie reakcji emocjonalnej, którą trzeba sobie uświadomić, widać, że już sama myśl o zagrożeniu uruchamia cały cykl przemian, jakie odczuwane są jako niepokój i uczucie ucisku. W żołądku mogą występować wymioty, nudności, wysychanie śluzówek i wszystkich objawach, o których mówiłam. Wszystko, co się dzieje w naszym organizmie, odbywa się częściowo, zwłaszcza jeżeli sobie nie uświadamiamy danego lęku, bez naszej woli. Nawet mając bardzo silną wolę, nie udaje się niekiedy zmniejszyć stanów emocjonalnych, jednak możliwa jest zmiana postawy emocjonalnej. Opanowanie przez zmianę postawy emocjonalnej jest czym innym niż tłumienie emocji czy bagatelizowaniem problemu. Takie postępowanie określane jest mianem kultury emocjonalnej, stanowi wykorzystanie woli jako narzędzia do kierowania uczuciami wraz z następczym wpływem na zachowanie. Kluczem jest zmiana postawy, a także prawidłowe relacje z innymi. Wiadomo, że nieprawidłowe relacje stanowią główny problem, dla tego wskazane jest unikanie frustracji, narzekań i negatywizmu. Ciągłe skargi, krytyka i negatywne emocje wskazują na usprawiedliwianie siebie i są dążeniem do osiągania własnych pragnień. Ważna jest także świadomość, że emocje i uczucia mogą i powinny odgrywać pozytywną rolę, gdyż zostały nam dane i powinny służyć, dostarczając potrzebnej energii. Każda emocja, nie tylko lęk, pełni ważną rolę. Nie tylko w strachu dochodzi do poprawy ukrwienia mięśni i serca, ale do mobilizacji całego organizmu. Ten mechanizm jest nastawiony na aktywność w organizmie do ucieczki albo walki, a także wraz z na przykład złością krew odpływa do mięśni, aby umożliwić potrzebną aktywność. Takie reakcje można zbadać oczywiście nie tylko u człowieka, ale także są jeszcze bardziej widoczne u zwierząt. Natomiast przy odczuwanym spokoju czy szczęściu dochodzi do wzrostu energii, aby z zapałem dążyć do osiągania celu. W czasie uczucia szczęścia, radości dochodzi do poprawy ukrwienia mózgu w celu wyciszenia negatywnych emocji i uspokojenia. Wiadomo, że w czasie odczuwania miłości, uczucia radości dochodzi do pobudzenia drugiej części układu do układu autonomicznego, czyli części przywspółczulnej, co stanowi fizjologiczne przeciwieństwo do mobilizacji stresowej, czyli do ucieczki, a dąży do regeneracji organizmu. Za chwilę opowiem o leczeniu. Celem leczenia powinno być wyeliminowanie z życia chorych objawów lękowych i stresu. Jednak z dostępnych danych wynika, że 80% nawet lekarzy, które odwiedzają, zwłaszcza lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, według piśmiennictwa nie jest leczonych prawidłowo. Chodzi przede wszystkim o nieprawidłowe proporcje leczenia farmakologicznego w stosunku do psychoterapii, które jest niewystarczające, gdyż po prostu nie ma takiego, czy brakuje, albo jest zbyt mało w gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej. Nowoczesne leczenie zaburzeń lękowych powinno obejmować terapię skojarzoną i to nie tylko farmakologiczną, lekami przeciwlękowymi, które są uzależniające, ale zwłaszcza psychoterapeutyczną wraz z terapią określaną jako poznawczo-behawioralną, czyli pewna wiedza, którą możemy użyć do zmiany zachowania wraz z psychoedukacją, samoobserwacją, a także treningiem relaksacyjnym. Celem terapii poznawczo-behawioralnej jest uświadomienie choremu znaczenia bodźców wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które mogą czy wywołują reakcję lękową, wraz z uczeniem postępowania, jak zmniejszyć nasilenie lęku, a także umożliwić konfrontację ze strachem. Coraz więcej zwraca się uwagę, że nie tyle strach przed jakimś zagrożeniem, ale konflikty wewnętrzne są odpowiedzialne za powstawanie zaburzeń i chorób określanych jako psychosomatyczne, stanowiące już teraz epidemię. Coraz częściej zarówno lekarze praktycy, jak i naukowcy znajdują czynnik psychiczny jako główne powody chorób. Coraz częściej upatruje się przyczyny chorób w zaburzeniach osobowości, wadach, brakach charakteru, które powodują, że człowiek nie daje sobie rady. Sposób reagowania w różnych sytuacjach zależy od cech charakteru, cech osobowych człowieka, które oczywiście można modyfikować. Wprowadzane są treningi umiejętności radzenia sobie wraz z powolnym oddychaniem, zwłaszcza użyciem przepony. Zasadniczym celem takiej psychoedukacji jest nauka radzenia sobie z napływającymi objawami lęku, w jaki sposób je wygaszać. Samoobserwacja to poznanie zewnętrznych i wewnętrznych czynników wyzwalających i reakcji fizjologicznych, a także poznanie mechanizmów reakcji fizjologicznych. W wyniku stosowania treningu relaksacyjnego zmniejsza się pobudzenie układu autonomicznego, a także zmniejsza się napięcie mięśni i całego układu mięśniowo-szkieletowego. Proponuje się podczas leczenia także postępującą rezygnację z różnych zabezpieczeń, czyli szczególnie zmniejszenie albo rezygnację z leków, zwłaszcza farmakologicznych, używanych preparatów przeciwlękowych, benzodiazepin, które szczególnie uzależniają, a nie dają poczucia bezpieczeństwa. Pewne nawyki emocjonalne powstają w okresie wczesnego dzieciństwa i są zależne od wychowania, stąd bardzo często nieuświadamiane. Kontrola uczuć i emocji jest konieczna do świadomego życia i nawrócenia, na co zwracają uwagę nie tylko psychiatrzy, psycholodzy, ale duszpasterze. Łatwo zauważyć, że istnieją w nas przynajmniej dwa, a może więcej poziomy uczuć i emocji, jedne świadome, inne nieuświadamiane, które mogą kierować człowiekiem, wpływać na jego postawy i działanie. Zanim emocja zostanie uświadomiona, może minąć pewien czas lub dociera ona do świadomości po znacznym nasileniu, kiedy dopiero zostaje zarejestrowana w korze płatów czołowych. Dlatego konieczne jest przeanalizowanie, jak długo lęk, poirytowanie czy złość wywołany przez jakiś czynnik utrzymuje się i mimo to, że staramy się walczyć z negatywnymi emocjami. Często zapanowanie nad negatywnymi emocjami możliwe jest dopiero właśnie po uświadomieniu. Samoświadomość emocjonalna leży u podstaw pewnej zdolności do otrząsania się ze złego nastroju, które często wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale chęci przebaczenia, nawet modlitwy, aby pokonać zły nastrój. Dużą rolę odgrywa skłonność do reakcji lękowych, słabość związków emocjonalnych, kontaktów społecznych i brak poczucia bezpieczeństwa. Pewnym antidotum na wrogość i negatywne emocje jest, albo podstawowym jest, ufność i wiara w Pana Boga. Skutecznymi zachowaniami, jak wspomniałam, jest psychoterapia, nie tylko wymieniane treningi psychiczne czy psychoterapeutyczne, ale przede wszystkim modlitwa i medytacja oraz zawierzenie Panu Bogu wraz z oddaniem wszystkich trudnych sytuacji. Ważnym postępowaniem jest także uświadomienie sobie zastępowanie szkodliwych dla zdrowia sposobów radzenia sobie z lękiem przy użyciu używek czy niekontrolowanego jedzenia słodyczy albo nadmiernego zażywania preparatów psychotropowych. Święta Hildegarda udziela wskazówek dotyczących zapobiegania i leczenia wszystkich chorób, jakie Państwu w skrócie przedstawię, jakie obejmują pozytywne myślenie i radość z każdego dnia, ze zdrowia wraz z dziękowaniem Panu Bogu za dzień, za zdrowie, świadome poświęcenie czasu na rozmyślania, medytację i modlitwę, na rozmowę z przyjaciółmi o głębszym znaczeniu oraz utrzymanie czystości duszy ze świadomym unikaniem negatywnych myśli oraz niemarnowaniem czasu dla ludzi o destrukcyjnym działaniu. Zachowanie wiary w dobro mimo rozczarowań i niepowodzeń wraz z wprowadzaniem ładu w swoje myśli i uświadomienie sobie własnych uczuć. Ponadto święta doktor Kościoła zaleca radość z pięknych rzeczy i harmonii stworzenia oraz życie w sposób skromny i świadomy wraz z rezygnacją z największych wygód, ograniczeniem luksusu, jednak wraz z korzystaniem z życia, pielęgnowanie snu dzięki czujności w dzień, uporządkowanie rytmu życia, bez zatracania się w planowaniu, z pozostawieniem miejsca na spontaniczność, a także podkreślane przez świętą Hildegardę zdrowe odżywianie. Zgodnie z medycyną świętej Hildegardy celem leczenia jest zachowanie lub odzyskanie równowagi między duszą i duchem oraz ciałem poprzez modlitwę jako główne źródło energii, które stwarza i podtrzymuje konieczną dla życia łączność z dziełem stworzenia i stwórcą. Te uniwersalne wskazówki na pewno wpłyną na zdrowie nie tylko ciała, ale duszy, stanowiąc najbardziej skuteczne zapobieganie albo profilaktykę. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam przypomnieć o zaburzeniach lękowych. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.